Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Dzisiaj porozmawiamy o nagości kobiecym okiem, a to wszystko będzie się działo w wiktoriańskiej Anglii. Ciekawe, prawda?
No i tutaj już musimy coś tam powiedzieć o klimacie, jaki wtedy panował, o klimacie oczywiście społecznym, bo postrzeganie kobiety jako takiej reprezentantki łagodniejszej, tutaj specjalnie cudzysłów wyraźnie płci, fizjologicznie niezdolnej do takiego artystycznego geniuszu, której intelekt właściwie mógł służyć w mniemaniu ówczesnych mężczyzn co najwyżej do aranżacji, a nie do odkrywania czy tworzenia, były bardzo silne w epoce wiktoriańskiej, w epoce, o której będziemy opowiadać, w której się będziemy poruszać przez ten odcinek.
No właśnie, więc nie było łatwo kobiecie zrobić karierę w ogóle, a już karierę artystyczną to w szczególności.
No właśnie, więc jeżeli jakaś się uparła na taką karierę, to w opinii społecznej raz, że funkcjonowała jako niespełna rozumu, a dwa, że szczytem, sufitem możliwości, jakie mogła osiągnąć w malarstwie czy tam w rzeźbie, mógł być poziom co najwyżej taki dyletancki, nieprofesjonalny, bo oczywiście z góry zakładano, że nie mogła ona zostać profesjonalistką. No i właśnie w takim klimacie, niesprzyjającym wybitnie klimacie, funkcjonowała Henrietta Rae, nasza dzisiejsza bohaterka.
Urodziła się pod koniec 1856 lub 59 roku w dzielnicy Hammersmith w Londynie. Jej ojciec był urzędnikiem związanym ze środowiskiem teatru, a matka utalentowanym muzykiem, uczennicą samego Feliksa Mendelssohna. Ale czy to znaczyło, że mama też była chyba trochę niepokorna?
No tak, oczywiście, że tak. Henrietta zresztą była najmłodszą z rodzeństwa, miała trzech braci, cztery siostry i jej rodzinę można określić jako tak...
Middle class.
Tak, reprezentantów klasy średniej. Na początku Henrietta nie przejawiała żadnych talentów artystycznych i matka chciała ją posłać na naukę jako śpiewaczka, tak, chciała wykształcić córkę profesjonalną śpiewaczkę, ale Henrietta... niepokorna właśnie, tak jak matka, podchwyciła od jednej ze swoich sióstr pomysł na rysunek, więc zaczęła rysować ołówkiem na początku. No i po jakimś tam czasie tego bazgrania dziecięcego rysowania bardzo duży progres dostrzegł wuj Henriety, Charles Rae, który zresztą był malarzem i który, będąc pod wrażeniem tego postępu, jaki dokonała, zarekomendował jej ojcu właśnie malarską ścieżkę dla córki.
No i tata się zgodził.
Tak, tata się zgodził. Henrietta, mając 13 lat, została uczennicą Queen's Care School, tak, która jest obecnie właśnie...
Royal Female School of Art.
Dokładnie.
No i w szkole zetknęła się z czymś, z czym może nie do końca stykała się w domu, czyli z taką ostrą dyscypliną, regularnością. No i znowu zaczęła się buntować.
Tak, i tutaj był bunt przeciwko śmiertelnie nudnej rutynie, jak to samo określała. Śmiertelnie nudnej rutynie takiego rygorystycznego rysunku odręcznego. Ona bardzo tęskniła za zajęciami rysunku z modelem, czemu oddawała się w wakacje. To było szaleństwo, zupełne szaleństwo na brązowym papierze, zamiast płótna oczywiście. Brała stare tubki farby po swoim wuju, no i tak się wyżywała artystycznie, a wyniki tego szaleństwa zachwycały jej ojca i on sam przyznawał, że widzi w swojej córce dowody geniuszu. No fajnie coś takiego od ojca usłyszeć.
Fajnie usłyszeć. Mamy rok 1874, Henrietta ma 15 lat i decyduje się na samodzielną naukę w tak zwanych galeriach antycznych British Museum, a więc no, była bardzo świadomą już osobą w wieku 15 lat.
Tak można powiedzieć, na czym to polegało. Ona po prostu tam przychodziła i rysowała przykłady antycznych rzeźb. Tutaj taka historia trochę romantyczna, bo tam poznała swojego przyszłego męża. On właśnie przychodził w takim samym charakterze. Jako taki student rysunku. Ale to nie było jedyne źródło, z którego czerpała swoją wiedzę, bo równocześnie wieczorowo uczęszczała do takiej szkoły sztuk pięknych, która wtedy była miejscem, z którego rekrutowali się studenci do Królewskiej Akademii Sztuki. Zresztą Rae była pierwszą kobietą studentką tej uczelni wieczorowej.
I bardzo jej zależało na tym, żeby się dostać do Królewskiej Akademii Sztuki. To był jej cel. Zdawała 5-krotnie egzaminy, aż w końcu się udało.
Bardzo zdeterminowana osoba. Bardzo. No i wreszcie tak, udało się w 1877 roku. Przyjęli ją, ale właśnie. I tutaj się zaczynają schody, bo kobietom, studentkom nie wolno było rysować z nieudrapowanego, czyli z nagiego
modela.
Właśnie. No a to, powiedzmy sobie szczerze, było taką dość poważną przeszkodą w zdobywaniu biegłości artystycznej, więc Rae z koleżankami, niepokorna, zbuntowana, zorganizowały sobie taki kurs kooperacyjnie w studiu ojca jednej z tych koleżanek. Aha. No i to jest taki przykład w sztuce, tej sztuce współczesnej, nowoczesnej, art sisterhood, bo te studentki zaczęły protestować w 1878 roku i w końcu te protesty doprowadziły do tego, że one mogły szkicować z tylko częściowo udrapowanego modela.
Czyli nadal nie był nagi ten mężczyzna.
Nadal nie był nagi, ale to stało się dopiero w 1893 roku, także bardzo długo to wszystko dojrzewało.
Wspomniałaś o tym romantycznym spotkaniu w trakcie szkicowania, no i teraz powiedzmy troszkę o tym mężu, bo Henrietta wyszła za niego za mąż w 1884.
Tak, mowa o Ernście Normandzie i oni w podróż poślubną wybrali się, jakżeby inaczej, do Paryża, miasto świateł, miasto miłości.
Tak.
Trzeba powiedzieć, że bardzo się wspierali wzajemnie przez 20 lat, pracowali praktycznie cały czas razem we wspólnej pracowni, tam z małym epizodem, gdzieś tam ona wynajęła na chwilę samodzielną pracownię, ale jakby szybko wrócili do takiego wspólnego działania. Ich style i ulubione techniki były odmienne, więc nie było tam rywalizacji, nie wchodzili sobie w drogę, ale wspólnie się inspirowali i to było naprawdę super.
No i później z Ernstem wróciła do Paryża, zostali studentami Akademii Julien, no ale tam też znowu im dopiekano i byli krytykowani, że no nie tak, jakbyśmy chcieli.
No właśnie, ale to wynikało z tego, że oni już byli w jakiś sposób ukształtowanymi artystami, tak? A tutaj mieli tam jakieś doświadczenie, więc nie trzymali się sztywno modelu. Więc w Akademii zauważano ten brak takiego realistycznego odwzorowania. Oni raczej szli własną ścieżką. Także z Paryża zrezygnowali, zatrzymali się w Grez-Parnemur, gdzie Henrietta zachwyciła się impresjonizmem, przyswoiła, stosowała u siebie jego zasady. Zresztą to widać w jej pracach.
No to powiedzmy o tych wczesnych pracach. Co tam możemy zobaczyć?
Wczesne prace Henriety, czyli to są lata 70. XIX wieku, one się charakteryzują taką bardzo drobiazgowością i szczegółowością, która może nam się kojarzyć z prerafaelitami. Mam tutaj na myśli portret Chloe. Można sobie go wygooglować. W 1885 roku natomiast odważnie zaczęła wystawiać akty i półakty jako jedna z nielicznych, uwaga, kobiet w drugiej połowie XIX wieku. Tutaj zachęcam do obejrzenia Ariadny czy Bachantki. W tych obrazach krytycy dostrzegali, tutaj cytat, odwagę w ukazywaniu nieskazitelnego piękna. No, oczywiście musieli mieć pewne ale, jak to faceci pomarudzili, bo Henrietta musiała upiększać swoje prace, żeby były, uwaga, społecznie akceptowalne.
Niesamowite. Czyli troszkę musiała zakłamywać rzeczywistość, żeby móc pokazać swój obraz.
Jasne, to nie jest tak, że jakby ona negowała mężczyzn, bo przecież mężczyźni jej też doradzali.
No takie czasy po prostu,
tak,
jej się trafiły
czasy.
Niefajnym.
Rażące jest to, że krytycy bardzo często w taki protekcjonalny sposób zauważali jej, tutaj znowu cytat, umiejętność i smak w malowaniu na gości.
No i co w tym złego?
No właśnie, sugerowali jej, że trochę więcej włókna, znowu cytat, i solidności usprawiedliwiłoby nadzieję pani na wysokie wyróżnienie w jej sztuce. No to takie są pstryczki.
Pstryczki bardzo złośliwe, bardzo nieprzyjemne.
Tak, dokładnie. No i wreszcie w latach 90. ta styczność z impresjonizmem zaowocowała u Henriety taką ogólną, większą swobodą. Ona wróciła też do pejzażu, a w tej dojrzałej fazie twórczości nadal dążyła do idealizacji ciała, ale kładąc nacisk na delikatność i na subtelność. Trzeba przyznać, że z biegiem lat odchodziła od aktów, niestety albo stety, na rzecz portretów.
No właśnie, ale też krytycy nie ucichli, i to jest zaskakujące, ale bardzo pruderyjnie zarzucali jej to, że nie maluje tak, jak powinno, że to wszystko nie pasuje do ówczesnej opinii publicznej. No i jeden z takich samozwańczych strażników moralności się odezwał i podobno błagał, żeby powstrzymała się od malowania tego, co robi.
Tak, wspominałam o bachantce, ale był też taki obraz Ariadna porzucona przez Tezeusza, wystawione jednocześnie w 1885 roku, właśnie sprowokowały list od jednego z takich samozwańczych strażników moralności, artystów i opinii publicznej, i ten nadawca właściwie błagał, żeby Henrietta powstrzymywała się i nie wypaczała swoich zdolności artystycznych, malując takie prace, tutaj cytat. No i możemy sobie wyobrazić, że ona takich listów musiała dostawać
mnóstwo.
Po prostu mnóstwo, tak. Mało tego, w 1894 roku jej płótno Psyche przed tronem Wenus zostało poszarpane przez jednego z krytyków. No też koledzy po fachu też swoje oczywiście dokładali, bo oni nawet malowali po obrazach Henrietty, kiedy ona nad nimi pracowała.
A skąd wiemy, Marto, o tych jej problemach? Ona o nich także pisała, prawda?
Tak, pisała o nich w swoich esejach. Pisała o tych trudnościach i wyzwaniach, jakie czekały na kobiety, które decydowały się podążać artystyczną drogą. Już widzimy, że ta droga była bardzo wyboista. Sama Henrietta była, jak się domyślamy, zwolenniczką feminizmu, ale też praw wyborczych, i to jest naprawdę super. W 1897 roku zorganizowała nawet wystawę prac artystek z okazji jubileuszu królowej Wiktorii.
Teraz przejdźmy do dzieła bardzo charakterystycznego dla niej, to Syreny z 1903 roku. Mamy tutaj olej na płótnie i co widzimy?
Widzimy trzy tytułowe syreny. Jak można się domyślić, syreny są w różnych pozach, ale uwaga, tylko tytuł wskazuje na ich przynależność, że tak powiem, gatunkową, bo one nie mają łusek, nie mają ogonów, są takimi prawdziwymi kobietami z krwi i kości, ale przedstawionymi w stylu takich wyidealizowanych aktów klasycznych. Rae miała to do siebie, że unikała potworności, unikała groteski, i właśnie to pozwoliło jej na stworzenie obrazu zgodnego ze standardami klasycznymi. Ona upiększała, wygładzała, doprowadzała te postacie do takiego alabastrowego
taki
piękna.
Taki Photoshop tamtych czasów.
No właśnie, tak. Była w tym bardzo sprawna, bardzo zręczna. Ale to pozwoliło jej zadowalać widzów i krytyków właśnie do tego stopnia, że na wystawie w Royal Academy w 1903 roku ten obraz Syreny znalazł się na honorowym miejscu, a do tego został powieszony na wysokości wzroku, i to właśnie było bardzo prestiżowe miejsce, że ten obraz zawisł na wysokości wzroku i nie trzeba było się do niego schylać ani podskakiwać.
No dobrze, to co jej pomogło wkupić się w te łaski środowiska artystycznego, że klasyczny obraz, ale mitologiczny tytuł?
Tak, tu jest taki myk, że właśnie te klasyczne obrazy z mitologicznymi tytułami pozwoliły jej wpisać się w te ówczesne trendy, ale zachowując akceptację konserwatywnych instytucji.
Czyli mocny artystyczny fortel stosowała.
Zdecydowanie.
Bardzo inteligentnie.
Tęga głowa.
No i dobrze, rzuciła wyzwanie męskiemu monopolowi na takie malarskie realizowanie wyższych gatunków sztuki. Same nimfy i syreny służyły jako nośnik demonstracji tego, że ona potrafi.
Oczywiście. I tutaj taka ciekawostka, bo o ile syreny są w stylu akademickim u niej malowane, i tutaj zręczny obserwator dostrzeże odwołania do Cabanela, no to ten pejzaż z tego obrazu nosi cechy naturalizmu, i to jest echo doświadczeń z Grez. I taka ciekawostka numer jeden na sam koniec. Tło w postaci morza i skał zostało namalowane w Dinard, w takim popularnym kurorcie w Bretanii, co też świadczy o jej kunszcie i możliwości odwzorowania, no bo ktoś jednak dopasował ten pejzaż do kilku skał i, prawda, tak, wody. I ciekawostka numer dwa. Syreny w wiktoriańskiej Anglii były kojarzone z niemoralnością i prostytucją.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.